Otwieramy, bracia, siostry, już tak siedząc, Izajasza 40 rozdział, to jest dłuższy rozdział, więc będziemy czytali na siedząco. Wy będziecie czytali na siedząco, ja postoję. 40 rozdział. Ponieważ jest to, z tego rozdziału znamy przynajmniej kilka miejsc dobrze. No, znamy werset trzeci. Na pewno, ponieważ jest to werset, który pojawia się w Nowym Testamencie. No, znamy werset szósty i siódmy. Czemu? Bo na przykład spotykamy te słowa w liście Jakuba. Oczywiście znamy również bardzo dobrze końcówkę rozdziału 40. Jest nawet taka pieśń, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Czemu? Bo jest to piękny werset, fragment, obietnica. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, z czym ona się wiąże. A pamiętacie, rozważaliśmy fragment z życia Jezusa Chrystusa i tam Jezus mówi, że wszystko, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dam wam. No i oczywiście bardzo często ludzie biorą to tak, wiecie, bez kontekstu i zaczynają się modlić o te wszystkie rzeczy, które są spełnieniem ich takich, możemy powiedzieć, ludzkich marzeń. Mówiliśmy przy okazji tego kazania o czerwonym samochodzie, prawda? Tak trochę powiedziałem to tak po żeńsku, a więc do facet by powiedział może o Ferrari, prawda? Ale tutaj o czerwonym samochodzie. I wiadomo, że to nie o to chodzi wcale. Nie o to chodzi. Pan Jezus nie daje takiej obietnicy. Pan Jezus umieścił te słowa w kontekście czego? Ano właśnie tego, że są pewni ludzie dookoła, którzy chociaż powołują się na Boga, wcale nie zabiegają o wypełnienie Jego woli. I tam była mowa o uczonych w piśmie, faryzeuszach i tak dalej. A Jezus mówi, a ja przyszedłem po to, żeby wypełnić wolę Ojca. Wam pokazuję, że tak macie robić, mówi do swoich uczniów. I w kontekście tego wszystko, cokolwiek byście prosili, w kontekście wypełnienia woli Ojca, wiedzcie, że otrzymacie. Czyli Boży plan jest zaopatrzony. A i pewnie każdy z nas mógłby podać wiele przykładów takiego zaskoczenia, że na przykład coś zaczynaliśmy z Bogiem, czegoś brakowało i co? I przestało brakować, ponieważ gdzieś Bóg dotknął czegoś serca, zadziały się pewne rzeczy, ludzie zostali połączeni i nagle się okazało, że wszystko jest. Czemu? Bo to jest prawda. Jezus mówi, wszystko, cokolwiek byście prosili w temacie wypełnienia woli Ojca, realizacji Jego planu, otrzymacie. Tak? A więc nie chodzi tutaj, wiecie, o takie partykularne interesy, tylko po prostu chodzi o Bożą wolę. O Bożą wolę. I ten werset, końcówka Izajasza 40 rozdziału również, wiecie, nie jest po prostu tylko i wyłącznie takimi słowami o tym, że Bóg zawsze doda ci sił w każdej sytuacji, chociaż muszę wam powiedzieć, że skłaniałbym się nawet ku temu. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jakim kontekście Izajasz te słowa wypowiedział, tak? Przeczytajmy więc rozdział 40. Od wersetu pierwszego. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone, co nierówne będzie wyrównane, strome zbocza niech się staną doliną, i objawi się chwała Pańska, ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nim. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem, podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg, oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, a jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga? I jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje? Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obracasz w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie? Że mam mu być równy, mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Trzeba nam trochę odnieść się do tego, w jakim momencie padają te słowa. Te słowa padają pomiędzy dwoma ważnymi okresami w życiu Izraela. Pomiędzy wygnaniem, deportacją z Izraela i pomiędzy powrotem. A właściwie przed powrotem. Zapowiadają ten powrót i chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli na kilka faktów historycznych, a potem spróbowali sobie wyobrazić, co mogą czuć ci ludzie w tym momencie. Wiemy, że niewola babilońska trwała od 586 roku, tak powiedzmy, do 538 przed Chrystusem. Pierwsze wysiedlenie Żydów miało miejsce w 597 roku. Tam został uprowadzony król Jojakim oraz pierwsza jakby grupa osób, które razem z nim zostały przez króla Nebuchadnezora uprowadzone. O tym jest mowa w II Królewskiej 24:10-16. Drugie wysiedlenie miało miejsce w 586 roku. To wtedy, mówiąc wprost, wojska Nebuchadnezora burzą świątynię, burzą mury, palą świątynię i tłumią powstanie. Oraz trzecia deportacja w 582 roku. I czytamy u Jeremiasza, druga Kronik 36:21, że w ten sposób wypełniły się słowa Boga o tym, że ziemia będzie odpoczywała 70 lat. Tak? Druga Kronik 36:21. Możemy zobaczyć. I również powrót z niewoli odbywa się w trzech turach. Pierwsi Żydzi wracają w 537 roku. I wiemy, że w 520 roku zostaje odbudowana świątynia. Druga grupa na czele z kapłanem Ezdraszem wraca w 458. Odbudowują życie religijne. I trzecia grupa na czele z Nehemiaszem wraca w 444 roku. I oni odbudowują jakby, powiedzmy, taką administrację Izraela. I teraz pomyślmy sobie o tym, że zostaliśmy uprowadzeni do niewoli z dala od domu. Zostało nam powiedziane, budujcie domy, sadźcie winnice, niech wasze dzieci wychodzą za mąż, żenią się i dbajcie o te regiony, do których zostaliście skazani na wysłanie, na zesłanie. I ci ludzie w tym czasie, jedni szybciej, drudzy wolniej, ponieważ pewni ludzie pobudzani taką nadzieją złudną przez niektórych fałszywych proroków, mieli nadzieję, że za chwilę wrócą, ale Bóg powiedział, że nie. I oni rzeczywiście zaczęli tam planować życie. Zaczęli budować domy, zaczęli sadzić winnice, dorabiać się pewnych rzeczy, zaczęli nawiązywać relacje, zawiązywać pewne, wiecie, zależności. To tak jak człowiek. Macie tutaj firmy w Białymstoku, pracujemy, mamy pewne zależności, one pomagają nam żyć. Już człowiek jakoś się, ktoś mówi, ustawił się i teraz przychodzi poselstwo właśnie to, 40 rozdział Księgi Izajasza, które zapowiada Boże dzieło odbudowy, odnowy. I zobaczcie, chciałbym zadać wam pytanie, co byście wtedy pomyśleli? To nie jest to samo, ale to tak jakby po tych 50-60 latach, jak zostali ludzie przesiedleni w ramach akcji Wisła, tam spod Przemyśla, z Podlasia, rzuceni na zupełnie nowe tereny. I teraz przychodzi kaznodzieja i mówi, trzeba wracać. Dzieło odnowy, odbudowy. I macie przed oczyma, i macie świadomość, że to miejsce, do którego macie wrócić, ono jest w jakim stanie? Zniszczone. Spalone. Nie ma tam żadnej gospodarki. To wszystko tam ledwo sobie radzi. Czemu? Ponieważ inteligencja została uprowadzona, rzemieślnicy zostali uprowadzeni. To po prostu jest, na miejscu są ludzie, którzy się wymieszali z innymi narodami. Do czego to wracać? Myślę, że pomimo tego, że Żydzi na emigracji, oni pielęgnowali wiarę. Oni pielęgnowali pamięć o świątyni. Oni pielęgnowali pamięć o Izraelu, o ziemi, którą dostali od ojców, od Boga. To jednak jestem przekonany, że stanęli przed dziełem, które po prostu ich osłabiało, jak myśleli o tym. Tak? No tak. Jak to? Wracajmy. Jak to? Odbudowujmy. Jak to? I właśnie w takim kontekście padają te słowa i Bóg każe mówić do serca Jeruzalem. Jeruzalem to nie tylko samo miasto, ale też ci, którzy tam są, ale też ci, którzy tam mają wracać, ci, którzy się utożsamiają ze sprawą, z Syjonem. Pocieszajcie. Pocieszajcie mój lud. Mówcie do serca Jeruzalemu, wołajcie na nie, dopełniła się jego niewola. A więc ten czas, który został wyznaczony jako czas sądu i bycia w obcej ziemi, właśnie dobiegł końca. I to, iż otrzymało z ręki Pana podwójną karę, oznacza po prostu tyle, co, że jakby kara została poniesiona, wina została jakby, wina została spłacona i teraz co? Za wszystkie wasze grzechy. I Bóg mówi, przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. To jest, a więc droga pańska, a gdybyśmy nawet mieli powiedzieć, że to jest droga królewska, ona nigdy nie była otrzymywana cały czas, wiecie, w takim porządku, ale kiedy król miał przyjeżdżać, to ją porządkowano. Dziury zasypywano, przeszkody usuwano. Jak wiecie, przychodzi pora deszczowa w Izraelu, to po prostu rzeki w naturalny sposób sobie płyną i wszystko, co wiecie, napotykają na drodze, wymywają. Więc to też trzeba wyrównać. Ale zobaczcie, dla kogo jest to droga. Jest to droga pańska i droga dla Boga waszego. Czemu? Bo to dzieło odnowy, to dzieło, które jest przed wami, może dokonać jedynie Bóg. Możecie dokonać jedynie dzięki temu, że Bóg będzie z wami. Werset 5. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. I my wiemy w kontekście Nowego Testamentu, jak te słowa były rozumiane. Po prostu naród pokutował ze swoich grzechów. Naród się przygotowywał na przyjście Mesjasza. I to też oznaczało po prostu przygotowanie serc na Boże dzieło. Przygotowanie siebie na Boże dzieło. Kiedy człowiek przygotowuje się, Boży lud się przygotowuje, a więc Bóg mówi, jest dzieło do wykonania, dzieło stulecia. I naród zaczyna porządkować swoje życie. Pamiętacie, jak byli pod Syjonem? Synajem. Jak byli pod Synajem, też była mowa, przygotujcie się. Prawda? Każde Boże dzieło wymagało gotowości. Bóg wymagał gotowości od swojego ludu. I potem jest obietnica, że kiedy naród to uczyni, objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu. Wszyscy ludzie ujrzą chwałę pańską, bo Bóg po prostu zamierza dokonać tego dzieła. I zobaczcie, werset 6, 7 i 8, one wcale nie mówią, wiecie, do końca o tym, że człowiek jest takim marnym pyłem, ponieważ wbrew pozorom Bóg tak wcale nie traktuje człowieka. Tak człowiek się prezentuje w zestawieniu z Bogiem pełnym chwały. Jest rzeczywiście jak pyłek. Jest jak trawa, która schnie od słońca. Ale tutaj człowiek jest zestawiony z Bogiem, żeby człowiek zobaczył, nie swoją moc, bo ta jest za mała, ale zobaczył, że chociaż on przemija, słabnie i starzeje się, to Słowo Boga trwa na wieki. I właśnie dlatego w tym dziele trzeba się uchwycić Bożego Słowa. Uchwycić się samego Boga. Tak, ja jestem za słaby na Boże dzieło, ale Bóg, Bóg pełen chwały, Bóg wszechmogący, Jego ramię włada, który przychodzi w mocy, On jest wystarczająco silny. I chce, tak jak kiedyś Pan Jezus, wiecie, podając przez ręce apostołów chleb, karmić tymi słabymi rękoma innych ludzi. Wykonać tymi słabymi rękoma dzieło, swoje dzieło. I prorok, mając to słowo od Boga, on mówi, patrz na Boga. Na Boga, patrz na Boga. Prawda? I również wersety 9, 10, 11, one mówią o tym, aby się nie bać. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie, podnieś mocno swój głos. Głos, który by zachęcił. Głos, który by dodał odwagi. Głos, który by skierował oczy ludzi na Boga. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Zobaczcie, Bóg przychodzi wykonać swoje dzieło. A wraz z Nim kto? Ci, których sobie zarobił i ci, których wypracował. Ale to On jest Bogiem chwały. To On jest Bogiem, który będzie odbudowywał, czynił swoje dzieło. I werset 11 zapewnia, On będzie się troszczył o was w tym czasie. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę i do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, kotne będzie prowadził ostrożnie. A więc jest z jednej strony to dzieło, wiecie, odnowy, jest ten słaby lud, trzeba wykonać tę pracę, jest Bóg pełen chwały, który to czyni, i On w tym samym czasie tak wielką uwagę skupia na każdej pojedynczej owcy. I potem mamy kontynuację tej myśli, ponieważ Bóg pyta się, z kim mnie porównujecie? Czy jestem słabszy niż narody? Porównujecie mnie z narodami? Narody, chociaż są potężne, bo przecież Babilon podbił Izraelczyków, Asyria podbiła, Babilon podbił Judeę, Asyryjczycy podbili państwa północne. Ale Bóg mówi, ale oni nie są przeszkodą w realizacji mojego planu. Oni też byli wykonawcą mojego planu. I o tym czytamy w tych wersetach. Kto zmierzył swoją garścią wody, piędzią wytyczył granicę niebiosom, kto korcem odmierzył glinę, kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi, kto kieruje duchem Pana, czyja rada pouczyła go, z kim się naradzał, aby nabrać rozumu, nauczyć się właściwej drogi, kto uczył go poznania, wskazał mu drogę rozumu. Narody są jak kropla wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Wyspy ważą tyle, co ziarko piasku. Libanu nie starczy na ogień ofiarny. Wszystkie narody są niczym u niego. I teraz znowu, słuchajcie, nie chodzi o to, że Bóg ma taką pogardę dla narodów. Ale to jest mowa o tym, że Bóg mówi, nie polegaj na sile narodów. Nie polegaj na Etiopii, nie polegaj tam na Egipcie, nie polegaj na Asyrii. Na mnie polegaj. na mnie polegaj, bo narody są niczym w świetle mojej mocy. A może myślisz o tym, by zwrócić się do bałwana? I o tym są słowa wersetu 18, 19 i 20. Może takiego superastego, złotego, ze złotymi łańcuszkami. A może cię nie stać i po prostu zdobyłeś takie drzewo, wiecie, niepruchniejące. Czy to spowoduje odnowę? Czy to ocali twój los, pyta Bóg? I znowu mówi, nie wiesz, nie słyszałeś? Od początku wam to opowiadano. Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? I tutaj dotykamy istoty tego fragmentu. Chodzi o dzieło. Dzieło Boże. Po co ta ziemia została stworzona? Ona została stworzona nie dla diabła i po to, żeby on tutaj prezentował swoje wartości, ale ona została stworzona dla Syna Bożego. Z myślą o Nim. Wszystko to, co nas otacza, do Boga należy, chociaż z powodu grzechu to oddało się w niewolę diabła. Ale jaki jest Boży plan? I Bóg przypomina to przez Izajasza. Ta ziemia należy do mnie. I dzisiaj zapraszam cię do dzieła odnowy, ponieważ to będzie zwrócone mojemu Synowi. To będzie należało do Niego. I zobaczcie, co tu jest dalej mówione, że po prostu wszystko przemija. Narody, chwilę je zaszczepiono, zniknęły. Sędziowie, byli wielcy, już się nie liczą. Bóg cały czas pyta Izrael, z kim je porównacie? Oni do tej pory patrzyli tak, na inne narody, na innych bogów, na innych wielkich ludzi. A Bóg mówi, a kiedy w końcu spojrzysz na mnie? Kiedy w końcu spojrzysz na moje dzieło? I mówi, podnieście oczy. Wyobrażam sobie, że była noc. Tak nie musiało być, ale tak sobie wyobrażam. I dociera do ciebie, dociera do Izraela, przypomina mu się, że Bóg to stworzył. Bóg ich powołał do życia. Wszystko dzieje się według Jego planu. Wszystko dzieje się według Jego planu. I zobaczcie, co jest powiedziane. Kto to stworzył, pyta Bóg. I myślę, że każdy człowiek, który słucha tego poselstwa, przyznaje Jahwe. Bóg potężny mocą. Jedyny. Stwórca. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. I pytanie, jak rozumieć te dwie ostatnie linijki? Może właśnie tak, że wszystko, co Bóg uczynił i co jest w Jego planie, nigdy nie przepadło. Nigdy nie przepadło. Wobec ogromu siły Boga i potężnej mocy, Boży plan cały czas jest realizowany. I tu jest pytanie, które ja wyczuwam. Bóg kieruje do mnie, myślę, że do nas. Gdzie zamierzasz ulokować swoje życie? I w co ulokować, zainwestować, z czym je związać. Bóg mówi, czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem. To nieprawda. Nie mów tak. Twoja droga nie jest zakryta przed Panem. Twój Bóg idzie przodem. Drogą, którą ci wyznaczył. Nigdy nie idziesz nią sam. Nigdy nie idziesz nią sam. Więcej, Psalm 139 nawet nam mówi, że Bóg chodzi z nami drogą, która nie jest Jego. Nawet wtedy, gdy przed Nim uciekamy, On kładzie na nas swoją rękę. Ale musisz wiedzieć, że ta droga, którą Bóg wytyczył, to jest droga, którą Bóg idzie z tobą i cię poprzedza. Moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Możesz tak czuć. Możesz tak myśleć. Właściwie już wiemy, tak ci się może wydawać, ale tak nie jest. Twoja sprawa dochodzi do żywego Boga. A więc mamy Boży plan, mamy Boży odwieczny zamysł, który On realizuje, mamy ludzi, którzy dołączają się do tego, ich życie jest przez to związane z tym planem. Wszystkie te, wiecie, codzienne sprawy, obowiązki, kłopoty, problemy, one cały czas mają miejsce, ale ponieważ jesteś częścią Bożego planu, Bóg mówi, moja droga cię obchodzi, twoja droga mnie obchodzi i twoje życie mnie obchodzi. Prawda? Czemu? Bo jesteś częścią Bożego planu, bo związałeś z Bogiem swoje życie i celem twoim jest wypełnianie tego planu. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, jestem wiecznym Panem, stwórcą krańców ziemi. Nie męczę się i nie ustaję. Ty się zmęczysz. Ty się zatrzymasz. Ale wiedz jedno, ja jako dobry pasterz będę cię opatrywał, będę cię pielęgnował, będę cię karmił. Będę z tobą. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. I uwaga, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Tak najprościej, jakby dziecko miało sobie wyobrazić, to że Pan Bóg nas ładuje jak komórkę, prawda? W kontakt i po prostu energia poszła. Ale tu jest powiedziane, że kiedy wypełniamy Bożą wolę, kiedy jesteśmy zaangażowani w Jego dzieło, to tak się właśnie dzieje, że On zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. I fajne, podoba mi się to, że człowiek, że Biblia tak nie przekoloryzuje, że och, wierzący człowiek się nigdy nie zmęczy. Och, on nigdy nie ustanie. Och, on nigdy nie upadnie. Och, on nigdy nie zwątpi. To jest nieprawda. Wiecie, my naprawdę w takim zestawieniu z Bogiem jesteśmy jak trawa, która osycha. Ale Bóg chce nas podlewać. Bóg troszczy się o nas. I Bóg chce dawać ci siłę, moc w obfitości. Bracie i siostro, gdzie są nasze drogi? Na czym stoją nasze stopy? Na Bożej drodze? Są częścią Bożego planu. No posłuchaj, jeżeli realizujesz swój cel, a po Boga sięgasz, wiecie, jak po taką maszynę do spełniania życzeń, to chociaż Bóg jest z tobą, to nie obiecuje ci dawać sił, uzupełniać ich, ale kiedy jesteś z Bogiem na Jego drodze, jesteś zaangażowany w Jego wolę, zobacz, co Bóg obiecuje i to jest ta obietnica. I to pokazuje, w jaki sposób się to dzieje, że człowiek, który idzie Bożą drogą, może się zmęczyć, może być zniechęcony, może być przybity, może, nie wiem, mieć jakiś straszny stan lękowy, depresyjny, może to wszystko może się wydarzyć na tej drodze. I ten człowiek patrzy w górę i oczekuje Pana. Oczekuje, że Boży wiatr podniesie go. Którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił. I to nie jest mowa, że jak się pomodlisz, trach, dostałeś energię i poszedłeś. Oczekujesz Pana. Oczekujesz Pana. Boże, podnieś mnie, dodaj mi sił, dodaj mi odwagi. I fajnie, jak w tym momencie obok ciebie stoi Boży człowiek i mówi, co? Dopełniła się twoja niewola. odpuszczona twoja wina, nie ma potępienia dla ciebie. Odwagi, nie poddawaj się, ufaj. Bóg Wszechmogący jest z tobą. Jest powiedziane, że ludzie, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Nie. Prawdopodobnie nabędą. Tylko ci, którzy oczekują Pana w tym momencie, nabywają nowych sił i podnoszą się w górę na skrzydłach jak orły. Orzeł to taki ptak, który gdyby miał latać tylko w oparciu o własne siły, daleko by nie poleciał. Ale rzecz polega na tym, że on został stworzony do szybowania, aby wykorzystywać po prostu prądy powietrzne. I tak jest z człowiekiem wierzącym. Możesz, wiesz, jak orzeł machać skrzydłami, ale życie z Bogiem polega na czymś zupełnie innym, abyś rozpostarł skrzydła i pozwolił się nieść Bożej łasce, Bożej mocy, Bożej sile. O tym tu jest mowa. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Ten obraz jest taki, że jest to poza zasięgiem wroga, poza zasięgiem strzał. Jak spojrzysz w górę i widzisz, jak orły krążą, jedno można powiedzieć, on tam jest bezpieczny. On tam jest bezpieczny. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. I widzę tutaj taki obraz ludzi, którzy podjęli Boże wyzwanie pomimo lęku, strachu i co robią? Idą przez tę pustynię. Razem z Bogiem, który ich prowadzi, bo Bóg ich wzywa do dzieła odnowy. I bracia i siostry, teraz pytanie jest, czy właściwie taka myśl. Każde dzieło, do którego Bóg nas wzywa, bez Niego jest nie do wykonania. Tyle, że On obiecuje być z nami i poprzedzać nas w tym dziele. Obiecuje, że całe zaopatrzenie Królestwa Jego jest zaangażowane właśnie w ten plan. A druga rzecz jest taka, że każde dzieło odnowy, jednostki, grupy, zboru, kościoła, narodu, narodów może się dokonać tylko, kiedy Bóg jest pośród niej. Bóg chwały, Wszechmogący, który przychodzi, aby odbudować to, co zwalone, co spalone, uzdrowić to, co kulejące, co chrome. Chwała Bogu. I taką obietnicę dostał Izrael i taka obietnica zachęca ich, by wyruszać w drogę, a nasz Bóg się nie zmienia. Jezus powiedział, jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja jestem drzwiami do owczarni. Żaden wilk nie wejdzie do niej, ponieważ ja leżę u wejścia do tej owczarni. Ja was znam po imieniu. Ja wiem, czego potrzebujecie. Ja was prowadzę. Ja wiem, gdzie są zielone łąki, spokojne wody. Ja was poprowadzę, ja życie swoje kładę za was, mówi Jezus. Bracia i siostry, to jest zaproszenie. Tak jak wtedy było skierowane do Izraela, tak jest do nas skierowane. Abyśmy szukali Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Wszystko inne będzie nam dodane. Abyśmy szukali Bożej woli i angażowali w jej wypełnienie wszystko, kim jesteśmy i co posiadamy. Z tą świadomością, że i tak na tle Bożej mocy jest to jak tylko pyłek. A więc kiedy nasz Bóg jest z nami, a Bóg jest zawsze w planie, który realizuje, jest obecny, to niezwykłe dzieło przed nami lub niezwykłego dzieła jesteśmy uczestnikami. I do tego nas zachęca Bóg i biblijna perspektywa. I chciałbym, żebyśmy o tym pomyśleli i abyśmy byli gotowi odpowiedzieć na Boży apel, jeżeli Bóg kieruje go do nas. I pomimo strachu po prostu ufali Bogu. Zobaczcie, jak ważne w tym wszystkim jest co, kiedy obok nas są ludzie wiary i mogą mówić do naszego serca, mogą mówić zachętę Bożą. Nie poddawaj się. Nie bój się. Bóg jest wielki. Pamiętasz? Pamiętasz to wydarzenie? Pamiętasz to wydarzenie? Pamiętasz to wydarzenie? Mam ci opowiedzieć o moim życiu? Zaufaj Bogu. Wielkie dzieło przed nami. Wielkiego dzieła jesteśmy częścią. I jest to coś, co jest niezniszczalne. Nic z tego nie przemija. Nic z tego nie uleci. Jest to piękne. Amen.